Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Do postawy bezinteresownej służby zachęcał papież podczas porannej mszy.
Do rozpatrywania odwołań od wyroków dotyczących najcięższych przestępstw zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary, Franciszek ustanowił w niej specjalne kolegium 7 kardynałów i biskupów.
W święto niepodległości Kościół w Polsce przypomina o tym, czym jest wolność narodu w swoich moralnych i duchowych podstawach.
Witamy 11 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież przyjął na audiencji nową ambasador Irlandii przy Stolicy Apostolskiej. Listy uwierzytelniające złożyła 41-letnia Emma Madigan. Jest ona mężatką i ma jedno dziecko. Po studiach z zakresu italianistyki, historii i problematyki europejskiej na Uniwersytecie w Dublinie pracowała kolejno w tamtejszym Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w irlandzkich konsulatach generalnych w kilku miastach USA.
Należy zawsze walczyć z pokusami, które odwodzą nas od służby bliźniemu. Dlatego na wzór Jezusa powinniśmy służyć, nie domagając się niczego w zamian ani nie przekształcając tej służby w strukturę władzy. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W homilii Franciszek komentował jezusowe słowa o sługach nieużytecznych, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zauważył przy tym, że temat służby pojawia się w Ewangelii świętego Łukasza zaraz po stwierdzeniu o mocy wiary, która pozwala przesadzać krzew morwy w morze. W chwilę później Jezus mówi o obowiązkach sługi, który po powrocie z pola jeszcze musi usłużyć swemu Panu.
Pewnie ktoś z nas dzisiaj podsunąłby takiemu słudze myśl, żeby poszedł do związków zawodowych po poradę, co począć z takim gospodarzem. Tymczasem Jezus powiada, nie, służba jest całkowita, bo On sam wytyczył drogę tą postawą służby. On jest sługą. Przedstawia się jako sługa, jako ten, który przyszedł, aby służyć, a nie aby jemu służono. Mówi to jasno. W ten sposób Pan oznajmia apostołom drogę tych, co otrzymali wiarę. Tę wiarę, która czyni cuda. Owszem, ta wiara czyni cuda na drodze służby.
Ojciec Święty zaznaczył, że jeśli ów dar wiary nie jest rozwijany na drodze służby, wówczas chrześcijanin pozbawia się mocy i płodności. Staje się on ostatecznie chrześcijaninem dla siebie samego. Taka służba dla siebie jest smutnym życiem, pełnym trwonienia darów bożych. Z kolei owa służba, zauważył papież, ma być jedyna i całkowita. Nie można dwom panom służyć, ani poddawać się lenistwu.
Lenistwo oddala nas od służby i prowadzi ku wygodnictwu, egoizmowi. Wielu jest takich chrześcijan, takich dobrych, co chodzą na mszę, ale w służbie są tylko do pewnego momentu. Z tym, że gdy mówię służba, mówię wszystko. Chodzi o służbę Bożą w adoracji, na modlitwie, w uwielbieniu, służbę bliźniemu, gdy się należy, służbę aż do końca, bo Jezus jest w tym stanowczy. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Chodzi o darmową służbę, bez domagania się czegokolwiek.
Innym zagrożeniem odwodzącym od ducha służby jest, jak stwierdził Franciszek, zawłaszczenie sytuacji. Taka postawa była udziałem apostołów, gdy pod pretekstem nieniepokojenia Jezusa odprawiali ludzi, a przy okazji sami zapewniali sobie święty spokój. Jak zauważył papież, było to swoistym zawłaszczeniem czasu i mocy Pana, przekształceniem służby w strukturę władzy. To samo widać przy próbach wypromowania się niektórych uczniów, jak było w przypadku Jakuba i Jana. Ta pokusa grozi także i nam, gdy jako chrześcijanie stajemy się panami wiary, Królestwa Bożego, zbawienia.
W życiu musimy wiele walczyć przeciwko pokusom, które starają się oddalić nas od tej postawy służby. Lenistwo prowadzi do wygodnictwa, do służby połowicznej, a zawłaszczanie sytuacji, stawanie się ze sługi Panem prowadzi do pychy, do złego traktowania ludzi, do poczucia wyższości, że oto jesteśmy chrześcijanami, posiadaczami zbawienia i tak dalej. Niech Pan da nam dwie wielkie łaski. Pokory w służbie, która pozwala mówić. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, ale słudzy aż do końca. Oraz nadziei w oczekiwaniu na objawienie się Pana, gdy przyjdzie po nas.
papież ustanowił nowe 7-osobowe kolegium w Kongregacji Nauki Wiary. Zajmować się ono będzie odwołaniami od wyroków w sprawie najcięższych przestępstw zastrzeżonych kompetencji tej dykasterii. Dotyczą one sakramentów Eucharystii i pokuty, a także nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych z osobami poniżej 18 roku życia. Ze względu na dużą liczbę takich odwołań, aby zapewnić szybsze ich rozpatrywanie, Franciszek zadecydował o utworzeniu w ramach tejże kongregacji kolegium złożonego z 7 kardynałów albo biskupów. Mogą nimi być zarówno członkowie tej dykasterii, jak też inni hierarchowie. Będą mianowani tak samo jak ich przewodniczący osobiście przez Ojca Świętego.
Kolegium to ma wspomagać kongregację nauki wiary w sprawniejszym rozpatrywaniu odwołań co do najcięższych przestępstw. Będzie regularnie informować o swych decyzjach na cotygodniowej sesji zwyczajnej tej dykasterii. Gdyby przestępcą była osoba mająca święcenia biskupie, jej odwołanie rozpatrzy wspomniana sesja zwyczajna kongregacji. Dekret kardynała sekretarza stanu z powyższymi postanowieniami wszedł w życie z dniem dzisiejszym.
Mija miesiąc od porwania w Republice Środkowoafrykańskiej polskiego misjonarza. Przez ostatni tydzień z księdzem Mateuszem Dziedzicem nie było kontaktu telefonicznego. Wczoraj poinformował on, że jego stan jest bez zmian i poprosił o dalszą, wytrwałą modlitwę za siebie i pozostałych 20 zakładników.
Tymczasem w stolicy Kamerunu Yaoundé rozpoczyna się druga faza negocjacji. Porywacze powtarzają niezmiennie, że podstawowym warunkiem uwolnienia zakładników jest wypuszczenie na wolność ich przywódcy, przetrzymywanego w jednym z kameruńskich więzień, mówi ksiądz Mirosław Gucwa, który jest wikariuszem generalnym diecezji Buar.
Cały czas jest kwestia uwolnienia tego szefa rebelii. Włączyło się w to Sant'Egidio i mają w to być włączone władze Kamerunu. I właśnie zobaczymy, z jakim efektem. No po tygodniu przerwy wczoraj rozmawiałem z księdzem Mateuszem. Mówił, że się w miarę dobrze czuje, nie było jakiejś wielkiej zmiany w głosie. Mówił, że czeka na uwolnienie, no i mówił, żeby starać się uwolnić wszystkich tych zakładników. Potem wieczorem podobnie próbowałem rozmawiać, no ale się nie dało, bo akurat był w trakcie odprawiania mszy razem z innymi zakładnikami. Na razie mi się wydaje, że to jest najważniejsze, żeby ludzie nadal się modlili, nie ustawali w modlitwie, no i by nie tracić nadziei.
Ksiądz Mateusz Dziedzic został uprowadzony z misji Babua 12 października. Wywieziono go w stronę granicy z Kamerunem, gdzie więziony jest w buszu. Wraz z nim przetrzymywanych jest 20 zakładników z Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej.
Koniem trojańskim nazwał kardynał Angelo Baniasco tworzenie nowych form życia rodzinnego. Podkreślił, że mają one za jedyny cel siać zamęt wśród ludzi. Otwierając w Asyżu jesienną sesję włoskiego episkopatu, jego przewodniczący wiele miejsca poświęcił refleksji o rodzinie w kontekście październikowego synodu biskupów, w którym uczestniczył.
Choć kardynał Baniasco nie użył sformułowania związki homoseksualne, jego wypowiedź została odczytana jako wyraźne odniesienie do prób zalegalizowania ich we Włoszech. Przewodniczący episkopatu jednoznacznie stwierdził, że nieodpowiedzialne jest osłabianie rodziny poprzez tworzenie jej nowych form. Zaznaczył, że takie próby mają na celu pozbycie się z kultury i społeczeństwa tej podstawowej komórki, fundamentalnej dla rozwoju człowieka i ludzkości.
Nawiązując do dyskusji trwającej podczas synodu, kardynał Baniasco przypomniał, że miłość to nie tylko uczucie, to decyzja. Wskazał jednocześnie, że dzieci nie są przedmiotami, które się produkuje, żąda się ich lub się o nie walczy. Nie służą one spełnianiu pragnień dorosłych. To najsłabsze i najdelikatniejsze podmioty, które mają prawo do taty i mamy. Mówiąc o krzywdzie, jaką wyrządza się rodzinie, przewodniczący włoskiego episkopatu podkreślił, że głoszony od ponad 100 lat nihilizm krąży na zachodzie, tworzy klimat i podporządkowuje umysły.
Kardynał Baniasco nawiązał także do niedawnej wizyty Solidarności włoskich biskupów w Strefie Gazy. Podkreślił, że wciąż trzeba tam konkretnych działań międzynarodowych. Zaznaczył zarazem, że można łatwo odbudować miasta i wioski, a dużo trudniej jest doprowadzić do pojednania pamięci i sumień. Jesteśmy świadkami próby wyeliminowania chrześcijańskiej obecności na Bliskim Wschodzie. Dokonuje się to przez prześladowania, niejednokrotnie bardzo brutalne, mówił przewodniczący włoskiego episkopatu. Wskazał, że świat chrześcijański nie może milczeć w obliczu tej niesprawiedliwości, mającej znamiona ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, nie jest przegraną tylko którejś ze stron, ale całej ludzkości, zaznaczył kardynał Baniasko.
Rolą biskupów jest towarzyszenie rodzinom należącym do Kościoła w przeżywaniu ich lęków i trosk, powiedział przewodniczący amerykańskiego episkopatu, otwierając jego jesienną sesję plenarną. Wiele komentarzy wzbudziła relacja z październikowego synodu biskupów o rodzinie, złożona przez uczestniczących w nim hierarchów.
Jeśli poszedłbym do czyjegoś domu, nie rozpoczynałbym od powiedzenia jego mieszkańcom, jak przestawiłbym u nich meble. Podobnie nie zaczynałbym od wręczenia listy zasad postępowania, powiedział arcybiskup Joseph Kurz w swym pierwszym oficjalnym przemówieniu jako przewodniczący episkopatu. Zdaniem komentatorów ta najczęściej przywoływana przez nich wypowiedź rezonuje efekt synodu. Jest nim świadomość, że przekaz chrześcijaństwa rozpoczynać należy od towarzyszenia i bliskości, nie od prezentacji zasad i dogmatów. W rozmowie z dziennikarzami arcybiskup Kurz powiedział o różnicy pomiędzy jego osobistym doświadczeniem synodu a obrazem kreowanym przez media. Nazwał to bajką o dwóch synodach. Potwierdził to doświadczenie kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku. Reporterzy przedstawili synod jako konfrontacyjny i stwarzający podziały, ale w rzeczywistości był to synod konsensusu prowadzony przez papieża o radykalnej charyzmie uważnego słuchania, powiedział hierarcha. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Msza święta w archikatedrze świętego Jana z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i jego małżonki rozpoczęła w Warszawie obchody 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W homilii biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek przypomniał, że w swojej historii Polacy wielokrotnie doświadczali utraty wolności. Zaapelował, aby wyciągnąć wnioski z historii i zadbać o los ojczyzny.
Nasi ojcowie wiedzieli, że wolność dla narodu jest jak tlen, bez którego nie sposób żyć i rozwijać się. Dlatego w Dniu Narodowego Święta Niepodległości przywołujemy te trudne doświadczenia. Czynimy to również po to, aby obudzić poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest ojczyzna.
W południe na placu Piłsudskiego w Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się tradycyjna, uroczysta zmiana wart. Do dziękowania Bogu i ludziom, którzy zachowali w sercu pragnienie niepodległości, ratując nas przed utratą tożsamości, zachęcał arcybiskup Stanisław Gondecki. W czasie mszy świętej sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że podobnie jak wolność jednostki nie przetrwa bez jej osobistego przywiązania do prawdy, tak wolne społeczeństwo nie może rozkwitać bez cnotliwych obywateli.
Ponieważ zaś tak wielu z nas żyje według czysto pragmatycznych standardów przyjemności, bogactwa i władzy, dlatego ciągle nam zagraża utrata moralnych i duchowych podstaw, na jakich opiera się nasza wolność.
Na zakończenie arcybiskup Gondecki prosił Matkę Bożą o pomyślność dla naszej ojczyzny, o to, abyśmy nie zapomnieli, że nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość pozostają w ręku Boga.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.